Temat kazania zawsze się powinno powiedzieć na samym początku, jaki będzie temat. Ja chciałbym swój temat powiedzieć na końcu. Tak właśnie jakoś odwrotnie. I kiedy ostatni raz tutaj stałem, dzieliłem się świadectwem, to zakończyłem słowami z Psalmu 139, które brzmi takie słowa: badaj mnie Boże i poznaj serce moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I kiedy, muszę powiedzieć, że to jakby to będzie kontynuacja tamtego jakby rozważania, tak? Nie planowałem tego, ale kiedy rozważałem, czytałem listy Pawła do Koryntian i kiedy doszedłem do ostatniego rozdziału, 13 rozdziału drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, przeczytałem takie słowa: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. I kiedy dalej potem czytałem Słowo Boże w swoich rozważaniach, doszedłem do listu do Galacjan i tam można powiedzieć podobny werset, który brzmi: każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Poddać samego siebie próbie. Ja myślę, że my jako ludzie wierzący nie powinniśmy podchodzić do tego jako takiego z lekkim takim sercem, poddawać siebie próbie, ponieważ myślę, że jest to rzecz bardzo ważna. Nie jest to jakiś kaprys, którym możemy się pomartwić jeden dzień, ale jest to, można powiedzieć, nasza wieczność. Czy twoja dusza ma się dobrze, czy po poddaniu się próbie Słowa Bożego może okaże się, że jesteś nienaganny, doskonały, narodzony na nowo, zachowany mocą Bożą? Zakładamy, że tak jest, tak? Ale załóżmy, że może być inaczej. Ja myślę, że nadszedł czas, abyśmy mogli się poddać próbie i aby ta próba nasza nie polegała na naszych emocjach. Abyśmy przestali się porównywać z bratem, z siostrą, z kolegą, z sąsiadem, tak? Bo chyba bardzo lubimy się porównywać do kogoś innego, tak? I zawsze z tego porównania wychodzi, że my jesteśmy w lepszej pozycji, że my jesteśmy lepsi, że my, nasza wiara jest lepsza, nasza wiara jest większa, nasza wiara jest bardziej aktywna. Ale rzadko boimy się przyznać, że jednak nie mamy racji. Chciałbym, abyśmy podczas tej próby właśnie poddali tylko wyłącznie sami siebie. Abyśmy stanęli przed Bogiem w swoim tym intymnym życiu, wyłącznie sami, nie patrząc na sąsiadów, nie patrząc na brata, na siostrę, na żonę, na męża, ale byśmy stanęli przed Bogiem i czytając Jego Słowo, porównali swoje życie do Słowa Bożego. I chciałbym, żeby ta próba nie była taka pobieżna. Kiedyś, kiedy ja czytałem list świętego Jana, pierwszy list Jana, to czytałem go pobieżnie. A wiecie dlaczego? Ponieważ ono oskarżał mnie ten list. Pokazywało moje grzechy, a ja po prostu nie chciałem tego czytać, nie chciałem tego słuchać. I tak przewracałem. Powiedziałem, to może kiedyś indziej. Nie chciałem na to patrzeć, nie chciałem zwracać na to uwagę. Ale chciałbym, żebyśmy się poddali właśnie tej próbie, temu egzaminowi. Nie tylko teraz, kiedy jesteśmy na nabożeństwie środowym, kiedy jesteśmy na nabożeństwie niedzielnym, a kiedy wracamy do naszych domów, kiedy Słowo Boże poruszyło nas, przychodzi szatan i je cyk wyrywa. Powinniśmy poddawać się próbie, ponieważ powinniśmy wiedzieć, po czym chodzimy. Chciałem się posłużyć takim przykładem. Kiedy wchodzisz na drabinę, to starasz się tę drabinę postawić na stabilnym gruncie, oprzeć ją porządnie, zobaczyć, czy ona się nie chwieje i wtedy wchodzisz na nią, tak? Bo kiedy wejdziesz na górę, a okaże się, że ona nie jest podparta, że stoi niestabilnie i kiedy będziesz spadał na dół, to już będzie za późno, aby zrobić cokolwiek. Prawda? Tak było z moim przyjacielem. prawda? Znacie tą historię już. To już było za późno, aby tą drabinę poprawić. Tak samo inny przykład, jeśli idziemy do lekarza. Większość z was chodzi do lekarza. No ja jeszcze może nie zacząłem, jestem w takim wieku, ale większość z was chodzi już do lekarza, tak? I każdy z was no, skrupulatnie wypełnia to, co powie lekarz. Pije tabletki regularnie, prawda? Przestrzega wszystko to, co powiedział lekarz. Tak samo my, jak się zachowujemy w stosunku do Słowa Bożego. Często słyszę takie tłumaczenie, nie, że no ale serce moje mnie nie oskarża, prawda? To, co ja robię, to jest moja sprawa, mnie serce nie oskarża, więc nic mi nie masz do zarzucenia, nie możesz mi nic powiedzieć, tak? Bo mi serce moje nie oskarża. Słowo Boże bardzo dużo mówi o sercu. Słowo serce jest wymieniane w Biblii około 800 razy. I Biblia przedstawia serce jako miejsce, ośrodek życia uczuciowego, centrum wrażeń i odruchów emocjonalnych. W odróżnieniu do rozumu naszego, który jest ośrodkiem racjonalnego myślenia. To rozumem podejmujemy decyzje, myślimy i po prostu racjonalnie podejmujemy decyzje. Współczesna anatomia nie łączy uczuć człowieka z sercem, prawda? Jest to tylko biblijny związek używany jest w mowie potocznej i doskonale wiemy, co ono oznacza. Jeśli mówimy, że ktoś jest serdeczny, albo ktoś ma szerokie serce, albo serce na dłoni, prawda? Albo że ktoś się kierował sercem. Ale Słowo Boże również mówi i zwraca nam uwagę na zagrożenie, jakie płynie ze strony serca. W księdze proroka Jeremiasza czytamy takie słowa w 17 rozdziale, w 9 wierszu. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Wcześniej w 11 rozdziale, lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego serca. Znamy przykłady z Biblii ludzi, którzy kierowali się sercem. Od początku stworzenia, prawda? Od Adama i Ewy, po Dawid, Salomon, Samson. W niektórych sytuacjach oni kierowali się sercem i wiemy, jak to się skończyło. Prawda? Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, że z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. I trzeba powiedzieć, że takie sprawy toczą się po dzień dzisiejszy. Kiedy słyszymy apele Słowa Bożego, kiedy słyszymy kaznodzieje, pastora, który głosi Słowo Boże, życie swoją drogą idzie, a kazanie idzie swoją drogą. I kiedy wracamy do domu, nasze postępowanie, jesteśmy poruszeni Słowem Bożym, ale właśnie jak wspomniałem wcześniej, czasami przychodzi diabeł i wyrywa to słowo z naszego serca. I można powiedzieć, że Jeremiasz w 11 rozdziale jakby trochę z ironią mówi: raduj się młodzieńcze z młodości swojej i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj, jak ci każe serce i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Chciałbym, abyśmy wzięli Słowo Boże i zbadali się w jego świetle, co ono mówi o byciu prawdziwym chrześcijaninem. Nie tylko z nazwy. Wierzę, że wy, którzy tu jesteście na sali, przychodzicie po to, aby się budować. Aby z dnia na dzień, mimo waszego podeszłego wieku, aby z dnia na dzień być bliżej Boga. I myślę, że ten wysiłek, który jest potrzebny do tego, aby poznać wolę Boga co do naszego życia, jest zawarte w Piśmie Świętym. I właśnie pierwszy list Jana jest właśnie takim, jak można powiedzieć, testem egzaminacyjnym naszego życia. List ten Jan napisał do zboru, ponieważ on atakuje dezerterów wiary, którzy twierdzili, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. I mimo że on wytykał im ich grzechy, oni twierdzili, że są ludźmi wierzącymi, są chrześcijanami i nie można im nic zarzucić. Pisze list Jana właśnie z takim testem, który przedstawia czarno na białym prawdy Boże, bez żadnego odcienia szarości. Bez żadnego cienia szarości. Jan pisze, że ci, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, muszą wykazać cechy prawdziwego chrześcijanina, cechy prawdziwego człowieka wierzącego, tak? Człowieka odrodzonego. Jan powiedział, że kim jest Bóg. Czytamy w szóstym wersecie. Jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. A jeszcze wcześniejszy wiersz, piąty, przepraszam. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. W Piśmie Świętym światłość i ciemność są bardzo dobrze znanymi symbolami. Światło, wiemy co oznacza, prawda? Oznacza biblijną prawdę, a ciemność oznacza błądzenie, fałsz. W sensie naszym moralnym światłość to czystość i świętość, a ciemność to grzeszność oraz czynienie zła. Odbiorcy tego listu, jak już wcześniej powiedziałem, twierdzili, że posiedli prawdziwe objawienie i chodzą w światłości. Jan zaprzeczał temu i wskazywał na fakt, że nie potrafili rozpoznać swojego grzechu, mimo że twierdzili, że posiadają objawienie i więź z Jezusem Chrystusem. Nie potrafili rozpoznać swojego grzechu, choć twierdzili, że posiadają objawienie i więź z Chrystusem. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli mówimy i twierdzimy, że mamy społeczność z Bogiem, że jesteśmy chrześcijanami, a mimo to chodzimy w ciemności, Jan mówi, jesteśmy kłamcami. Co to znaczy chodzić w ciemności? Co to znaczy być w ciemności, my jako ludzie wierzący? Jak możemy to określić? Ja to widzę w ten sposób, że chodzi to o styl życia. Jeśli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, a mimo to styl naszego życia zaprzecza wszystkiemu, co powiedział Bóg o sobie i przeczy atrybutom Boga i naturze Jego i czego On wymaga od nas, to jesteśmy kłamcami. Jeśli styl naszego życia codziennego nie odzwierciedla niczego z osobowości Boga, jeśli robisz rzeczy, które się sprzeciwiają Jego woli, jesteśmy kłamcami. Tak mówi Pismo Święte. Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. W Biblii możemy przeczytać, że nawet najbardziej bogobojny człowiek i dojrzały chrześcijanin jest podatny na grzech. Prawda? Nikt nie może powiedzieć, że jest bez grzechu, bo tak mówi nawet Biblia, tak? Ale to naucza nas pewnej rzeczy. Myślę, że jednym z dowodów na to, że dana osoba jest naprawdę narodziła się na nowo, naprawdę jest dzieckiem Bożym, jest to, że jest wrażliwa na grzech. Na grzech oczywiście w swoim życiu. I to prowadzi do upamiętania i do wyznawania grzechów. Prawdziwy chrześcijanin to jest taki, który jest wrażliwy na grzech w swoim życiu. Kiedyś się mówiło, że faceci nie płaczą, prawda? Ale powiedzcie, czy był taki moment w waszym życiu, nie tylko bracia, ale też i siostry, kiedy upadliście w grzech i kiedy zobaczyliście, że to jest grzech, płakaliście. Ja podam przykład ze swojego życia. Będąc w sklepie, robiłem zakupy i pewnie spotkaliście się z tym również, kiedy przychodzicie do kasy, kasjerka pyta was o kod pocztowy. Czy może prosić o kod pocztowy? Prawda? Słyszeliście z tym, prawda? Ja mówię zawsze, że nie, dziękuję. Nie wiem dlaczego, ale ta pani od razu zmieniła swoje nastawienie strasznie. Była nieuprzejma, była opryskliwa, wydała resztę, rzucając, można powiedzieć, tak na odczepnego. No, we mnie od razu taki bulwers powstał, a że musiałem odebrać jeszcze fakturę w innym miejscu, udałem się do tego miejsca, no i mówię, proszę panią, no ale ta pani zmienia nazwisko, bo miała plakietkę, mówię, no, potraktowała mnie bardzo brzydko, tak? Czułem się urażony. Czułem się urażony, ponieważ nie tak powinna obsługiwać klientów. A tylko było to, że nie podałem kodu pocztowego, no i może nie potraktowała mnie uprzejmie, tak jakbym tego sobie życzył, nie? Ale kiedy odeszłem od okienka i skierowałem się w kierunku parkingu do samochodu, poczułem, nie wiem jak to nazwać, ale taki ciężar w sercu, który mi mówił, mówię, słuchaj, no co ty zrobiłeś, nie? Słuchaj, wybiera się do nieba i tam staniemy z ludźmi, którzy byli rzucani lwom na pożarcie za swoją wiarę. Byli przepiłowani piłą za swoją wiarę. Byli bici, kamienowani, a ty za takie głupstwo, że ktoś się troszeczkę brzydko potraktował, urażasz się, podnosisz głos? Wiem, że to był właśnie Duch Święty, który mówi mi o grzechu. Wracając do domu, modliłem się Ducha, aby Bóg mi to przebaczył. I właśnie wrażliwość na grzech prowadzi nas do upamiętania i do wyznawania naszych grzechów i prośby o przebaczenie. To jest właśnie wrażliwość. Jest takie powiedzenie, że kropla drąży skałę. Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Jeśli pozwolimy, aby diabeł zasiał jakieś ziarno w naszym życiu, to powoli, powoli zaczniesz robić rzeczy, które miesiące, lata temu były dla ciebie czymś niewyobrażalnym. Czymś, na co mówiłeś, to jest grzech. Jedno to się nie pisze. A teraz mówisz, że no, czasy się zmieniły, jest inny świat, inne czasy i to, co kiedyś było grzechem, już grzechem dla ciebie nie jest. Zdarza się, że się słyszy, że już nie mówi się na grzech jako grzech, tylko mówi, mam problem. Boimy się przyznać w naszym sercu, przed innymi, przed Bogiem, że mamy grzech w naszym sercu. Mówimy, to jest problem. No, ale wiadomo, problem to nie tak może razi nas, kiedy mówimy o problemie. Boimy się przyznać, czy jesteś wrażliwy na grzech, czy szukasz wymówek dla swojego grzechu, dla swojego postępowania. Jaka jest twoja postawa wobec grzechu? Kiedy Duch Święty się ciebie dotyka, co robisz z tym? Czy cieszysz się, że dokopałeś komuś, że powiedziałeś, że twoje jest na wierzchu, ty zwyciężyłeś w tej potyczce? Czy faktycznie Duch Święty do ciebie mówi, słuchaj, mówię, to jest grzech, wyznaj go. Bo jestem przekonany, jeśli nie wyznasz tego grzechu, nie będzie w twoim życiu wzrostu duchowego. Diabeł do ciebie będzie miał dostęp z każdej strony. Uwierz mi. Z wielu z was było na wieczorze kolęd, prawda? Albo na nabożeństwie sylwestrowym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak były podświetlone ściany po bokach. Światłem niebieskim, boczne ściany, tylna ściana. Pamiętacie, prawda? Teraz przy tym świetle ściany wyglądają świetnie. Ładne, można powiedzieć. Ale kiedy gładziutkie, ale kiedy je się podświetliło światłem, to było widać wszystko. Myślę, że żaden z was takich ścian nie ma w domu, nawet w piwnicy. nierówności, pęknięcia, wgłębienia, widać kurz. Tak samo jest w naszym życiu. Jeśli pozwolimy, aby Boże światło podświetliło nasze życie, Duch Święty ukaże wszystko. Tylko my musimy chcieć tego, musimy pragnąć tego. Bóg nie zmusi nas do tego. Słuchaj, ja ci włączę lampę. Zobacz. Nie, to my musimy pragnąć tego. Czy jesteś w stanie pozwolić Bogu, aby Bóg podświetlił właśnie twoje życie taką lampą Słowa Bożego? Zachęcam was, kiedy wrócicie do domów, abyście nie zapomnieli przeczytać pierwszego listu świętego Jana i abyście nie odkładali, tak jak ja kiedyś odłożyłem, ponieważ ono mówiło o moich grzechach. I mówi. Zachęcam was do przeczytania tego i wołania do Boga. Czy jesteś wrażliwy na grzech? Amen.